Dzisiaj łączymy się z Chorwacją. Naszą przewodniczką będzie Monika Inkoguto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Inkoguto to brzmi jak incognito trochę, jeśli mogę od nazwiska zacząć, czy też pseudonimu. Czy to jest też chorwackie?
Nie, to jest dokładnie od incognito. Rozpracowałeś mnie już w pierwszym zdaniu.
Ale przecież nie można być przewodniczką incognito. Przecież musisz się pokazać ze swoimi gośćmi, musisz ich jakoś oprowadzać. To rzeczywiście taki ciekawy, paradoksalny przydomek sobie wybrałaś.
Bo tak naprawdę jako przewodnik nie pokazuję siebie, tylko pokazuję tą Chorwację, którą chcę, żeby moi goście zobaczyli. Więc ja mogę pozostać incognito, byle nie pozostały takie miasta, które pokazuję, po których oprowadzam.
A dzisiaj musimy trochę jednak odsłonić twojej też takiej prawdziwej twarzy i powiedzieć, no chociażby na początek, gdzie w Chorwacji, bo jest tych miejsc, w których można mieszkać w Chorwacji, na pewno niezliczona ilość.
Tak, jest niezliczona ilość i no cóż, ja wybrałam troszeczkę inną część Chorwacji niż wybiera większość Polaków. Mieszkam w północnej części wybrzeża, w Rijece. To jest port, pierwszy jeżeli chodzi o wielkość, w sumie piąte miasto, jeśli chodzi o wielkość w ogóle miasta w Chorwacji. To już jest krok na Półwysep Istria, więc i Istrię pokazuję gościom, ale siedzibę i własne cztery kąty mam w Rijece. Najbardziej deszczowym mieście Europy jeszcze, mogę tak dodać.
O,
zachęcająco.
Dlaczego? Skąd te deszcze tam się tak kumulują?
Myślę, że to jest wynik położenia geograficznego. Znaczy z jednej strony patrzymy na piękny Adriatyk, z drugiej strony za plecami miasta raptem 50 kilometrów od centrum są góry i to takie dosyć wysokie góry, Gorski Kotar. No i tak jakoś te chmury nie chcą od nas odejść. Z jednej strony nie mogą, z drugiej nie chcą i zostaje nam deszcz. No, jakiś tytuł trzeba mieć. Rijeka ma, dumnie nosi ten tytuł najbardziej deszczowego miasta Europy.
Ale nosi też w tym roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. I jako, że my jesteśmy z Wrocławia, czyli z Europejskiej Stolicy Kultury 2016, to bardzo się zastanawiamy często, jak to jest być w 2020 Europejską Stolicą Kultury, bo chodziło przecież o to, żeby przyjeżdżało jeszcze więcej turystów, żeby organizować jak najwięcej tłumnych imprez, a tutaj przyszła pandemia i Rijeka też przeniosła Europejską Stolicę Kultury do sieci, jak wszystko się teraz przenosi?
Rzeczywiście, zmagamy się z dosyć dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o organizację. Z tego co wiem, to nawet wydłużono nam ten czas, że nie tylko przez rok, ale przez półtorej roku będziemy Stolicą Kultury. No i zaczęło się z wielkim hukiem, zaczęło się pięknie, było wielkie otwarcie i po paru dniach była pandemia. Ale otwarcie było. Później przez chwilę wszystko przycichło, no nie było możliwości nawet zorganizowania, zanim to wszystko się przeniosło do internetu, chwilę to potrwało. Wyglądało to, no przyznam, ja bardzo liczyłam na tą Stolicę Kultury. U nas mówi się to Rijeka 2020, żeby tak sobie ułatwić życie. Liczyłam, że będzie się działo coś więcej. W momencie, kiedy to przycichło, no wszystkim humory oklapły, ale Rijeka się podniosła, nie po raz pierwszy w swojej historii i teraz już zaczynają się może niewielkie zgromadzenia, niewielkie koncerty, ale zmieniła się jakby formuła. Jest dużo organizowanych mniejszych wydarzeń, spektakli, wystaw muzealnych, także tą Stolicą Kultury jesteśmy w trochę inny sposób niż planowaliśmy, ale jesteśmy.
Trwają cały czas spektakle i koncerty. Czyżby to znaczyło, że Chorwacji nie dosięgła druga fala, z którą zmaga się
Europa? Oczywiście, że dosięgła. No niestety dosięgła, ale są specjalne wytyczne, jest ograniczona ilość gości, którzy mogą danego dnia, w danej godzinie wejść na wystawę. Koncerty są organizowane, jeśli się odbywają na otwartym, odbywały, bo teraz no już i do nas niestety przyszła jesień, ale odbywały się pod gołym niebem, więc nie było tych takich ograniczeń. Latem troszeczkę odpuściło, no i teraz niestety druga fala do nas dotarła. I do nas dotarła. Ale patrząc na ograniczenia, które są w krajach sąsiednich, myślę, że całkiem nieźle sobie radzimy, a nie mamy lockdownu, nie mamy jakichś specjalnych wielkich ograniczeń. No, przyzwyczailiśmy się chyba do tego.
Kiedy się zaczynała ta jesienna fala pandemii, to największe od razu ograniczenia, bo największy też wzrost zakażeń spadły na naszych południowych sąsiadów, patrząc z polskiej perspektywy, czyli na Czechów. Czechów, którzy od lat słyną z tego, że uwielbiają jeździć do Chorwacji, traktują Chorwację jako swoje morze i swoje miejsce wakacyjne. W tym roku także Chorwacja stała się chyba numerem jeden wśród polskich turystów, bo można tam było dojechać samochodem i wiele osób mówiło, że no to jest idealny azymut na tegoroczne wakacje. Czy rzeczywiście Chorwaci latem nie widzieli większej różnicy, albo może nawet wzrost zainteresowania niż w zwykłych sezonach turystycznych?
Sezon jako, ogólnie jako sezon turystyczny był słabszy. To Chorwaci zauważyli też, że turystów przyjechało w tym roku zdecydowanie mniej niż w innych, nazwijmy to, normalnych sezonach, ale zauważyli też, że w tym szalonym czasie Polaków przyjechało więcej. Doliczyli się nawet, że jest nas o 30% więcej niż w sezonie bez korony, jeśli dobrze pamiętam statystyki. Zwłaszcza tu właśnie w moim rejonie było to widoczne, bo Istria i Rijeka nie są szczególnie popularnym, nie były szczególnie popularnym kierunkiem dla Polaków. No jednak dla nas ta Dalmacja i te południowe części Chorwacji to jest jakby taki domyślny kierunek, a w tym roku przekonaliśmy się właściwie do Istrii. Było tutaj całkiem sporo naszych turystów było tutaj. I było też Czechów bardzo dużo, bo mieli swój pociąg z Pragi bezpośrednio. Taka ciekawostka.
O proszę, czyli rzeczywiście tak polsko-czesko się zrobiło.
Polsko-czesko się zrobiło, tak. Tu muszę też nadmienić, że Chorwaci bardzo często nie widzą różnicy w naszych językach.
O, to zabawne. Zarówno z polskiej, jak i z czeskiej perspektywy zapewne.
To my, nie wiem jak Czesi na to reagują. No, Polacy są zwykle zaskoczeni, bo jednak wydaje nam się, że te języki bardzo się różnią, a dla chorwackiego ucha brzmią no niemal identycznie.
To rzeczywiście jest ciekawe. A powiedz, jak ty się znalazłaś w Chorwacji? Gdzie mieszkałaś w Polsce, nim się tam przeniosłaś? Jak to się stało, że właśnie w Rijece i w Chorwacji zostałaś na stałe?
Pochodzę z Krakowa i całe życie mieszkałam w Krakowie i właśnie z tego Krakowa się znalazłam tutaj w Rijece. Najprościej mogę powiedzieć tak, pewnego dnia wsiadłam w samochód i przyjechałam, bo to rzeczywiście tak wyglądało, ale nie był to jakiś grom z jasnego nieba, tylko były to plany. Wcześniej bywałam w Chorwacji na wczasach, no i zakochałam się w tym kraju, co tu dużo mówić. Nie ja jedna, nie pierwsza i zapewne nie ostatnia. I zaplanowałam sobie pewnego poranka, że przyjadę do Chorwacji na emeryturę. No ale do tej emerytury było tak daleko, że uznałam któregoś dnia, że nie warto czekać. Wynajęłam mieszkanie w Rijece i no i przeniosłam się.
Tak po prostu. A ten Kraków tak rzeczywiście ma coś wspólnego z tym, że te jakieś austro-węgierskie korzenie
tak,
Chorwacji też cię pociągają?
Austro-węgierskie, nie wiem czy mnie pociągają, ale na pewno były obecne i podczas przeprowadzki i obecne są teraz. Ja czasem tak żartuję sobie w kręgu rodzinnym, teraz to usłyszą wszyscy, mam nadzieję, że mnie za to nie potępią, ale czasem mówię, że ja nawet nie wyjechałam tak naprawdę z kraju, bo wciąż jestem na terenie Austro-Węgier. Patrząc wstecz w historię tych dwóch krajów i Polski, i Chorwacji, i Krakowa, i Rijeki, pozostaje w tym samym kręgu kulturowym.
Wspólnotę pomiędzy tą Polską, która należała kiedyś do zaboru austro-węgierskiego i resztą imperium pielęgnują różni ludzie. Robert Makłowicz, Leszek Mazan, więc jest także taka tradycja, można powiedzieć. Ale ja byłem zaciekawiony, kiedy dowiadywałem się o Rijece jakimś takim połączeniem nie tyle z Krakowem, co z Gdańskiem, bo Rijeka była w XX wieku w międzywojniu wolnym miastem. I to
tak
kojarzy
jest.
Nam się z Gdańskiem właśnie.
Była wolnym miastem, tak, Rijeka tak naprawdę w XX wieku, może w ten sposób, tak jak mówię to swoim gościom. Człowiek, który urodził się w Rijece na początku XX wieku, nie zmieniając miejsca zamieszkania, mało tego, nie zmieniając nawet mieszkania, w którym się urodził, przez cały XX wiek znajdował się w 9 państwach, znaczy 9 razy zmieniał obywatelstwo. Przez chwilę był też obywatelem wolnego miasta Rijeka. Zresztą to nie tylko to jest, łączy Rijekę i Gdańsk, ponieważ te miasta były przez pewien czas miastami partnerskimi. Teraz z tego co wiem już niestety nie są, ale były. Więc jest jakby drugi wątek łączący i Rijekę i Gdańsk.
Ja pamiętam z dzieciństwa, że moi sąsiedzi jeździli co roku przyczepą kempingową do Jugosławii, no bo wtedy była Jugosławia. Potem jeździli, jak to mówili, do krajów byłej Jugosławii. Ale w zasadzie w większości przypadków to była Chorwacja. I to były albo Plitwickie jeziora, albo Kasztelańskie nabrzeże. Natomiast kiedy ja się wyprawiłem do Chorwacji, to też raczej poruszałem się tymi turystycznymi szlakami, które Polacy przecierali od lat. Czyli właśnie jeziora, wybrzeże, piękny Trogir, z ciekawości Split, może Istria. Jestem ciekaw, czy to się zmieniło. Czy na przykład zdarza się w ostatnich latach, że ktoś chce się wyprawić, szuka przewodnika i mówi, że interesuje go na przykład wycieczka szlakiem Gry o Tron.
Szlak Gry o Tron to jest bardzo, bardzo popularny szlak w Chorwacji, ale no to Dubrownik i nadal południe. Natomiast ja nie tylko z racji tego, że mieszkam w północnej części wybrzeża, ale też dlatego, że jestem wielką miłośniczką tego północnego wybrzeża i wszystkim powtarzam, że północ jest piękna i wszystkich tutaj do mnie zapraszam, to powiem tak, że zauważam takie zmiany. Znaczy coraz więcej pojawia się zapytań o wycieczkę na Istrii, która jest troszeczkę już znana turystom, ale pojawia się rieka, pojawiają się wyspy i pojawia się Chorwacja kontynentalna. Także no już nie tylko morze ciągnie Polaków do Chorwacji, na szczęście, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy kraj i ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko morze i słońce.
No ja pamiętam z czasów dzieciństwa z kolei, że kiedy się jeździło przez, nawet na przykład do Grecji, przez kraje byłej Jugosławii czy Jugosławię jeszcze, to mówiło się, że to jest to miejsce, gdzie kręciło się filmy o Winnetou.
Tak. To jeziora Plitwickie. Chorwacja właściwie od lat 70. jest planem filmowym nieustająco. Nie tylko właśnie Dubrownik, nie tylko Split, ale i na Istrii Draguć, Zawyrsie, Kanał Limski, gdzie filmy o piratach kręcono, w Rijece, w Puli, w Rowiniu. Także rzeczywiście kręci się tu bardzo, bardzo dużo filmów. No, daleko jeszcze od tego, żebyśmy się nazwali drugim Hollywood, ale jednak cały czas coś tu się i w tej materii w Chorwacji dzieje.
No są przede wszystkim takie krajobrazy, że mogą udawać te amerykańskie przepiękne miejsca, ale są też ciekawe miasta, bo na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to w blaszanym bębenku gdańskim, wspominanym przez nas w kontekście Rijeki, był Zagrzeb.
Tak jest. Zagrzeb zagrał też Warszawę w Wyborze Zofii.
No proszę, czyli Polak odnajdzie się w chorwackich miastach, bo są do siebie podobne.
Są podobne, ale też widać różnicę pomiędzy miastami na południu, a miastami na północy. Ta zabudowa na Istrii jest troszeczkę inna, ale no nie jest jakoś tak szczególnie odbiegająca, bardzo egzotyczna. Myślę, że przyjeżdżamy tutaj chętnie, bo czujemy się tutaj jak w domu. Podobna architektura, podobny, trochę cieplejszy, ale jednak podobny klimat, podobna historia, no i podobny język.
A jakim miastem jest Rijeka? Co w niej oglądać?
Wszystko, absolutnie wszystko. Rijeka jest trudnym miastem. To jest moja miłość od trzeciego wejrzenia. Każdy, kto przyjeżdża do Rijeki, widzi przede wszystkim przemysł, widzi port, no i to rzeczywiście jest ta współczesna część Rijeki, która może zniechęcić. Ale jeśli ktoś zdecyduje się tu zostać na chwilkę, wynająć przewodnika, albo jeżeli nie, to chociaż poczytać trochę o historii tego miasta, to naprawdę znajdzie tutaj mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy, piękną architekturę. Niestety trzeba się przebijać przez no, pozostałości jeszcze dawnych czasów i dopatrywać się gdzieś pod warstwami kurzu, uroku tego miasta. Niemniej jednak zdecydowanie warto, więc miłośnicy historii znajdą tutaj coś dla siebie. Od czasów rzymskich Rijeka była zamieszkiwana, więc i ci, którzy kochają archeologię, i ci, którzy kochają historię, i ci, którzy lubią zwiedzać kościoły Rijeka, wcale niemało takich kościołów posiada. No i przede wszystkim ci, których fascynuje przemysł i historia przemysłu, znajdą tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych zabytków. Także trzeba dać szansę temu miastu.
A kiedy przyjeżdżają turyści i przyjeżdżali przed pandemią i będą przyjeżdżać po niej, to co zobaczą na północy oprócz Rijeki? Jak wygląda taka wycieczka z tobą w roli przewodniczki?
Oprócz Rijeki, no to wiadomo, najpopularniejsze miejsca, do których przyjeżdżają turyści, oprócz Rijeki, które ja też chętnie pokazuję, to jest miasto Pula na Istrii. Ono nie jest takim nieznanym miastem, które jest jakimś moim odkryciem, absolutnie nie, to jest miasto już, które turyści znają, ale ja w Puli pokazuje miejsca, które zwykle się omija. Małe, zapomniane zabytki, trasę właśnie austro-węgierską, ponieważ w Puli mieszkali Habsburgowie z linii żywieckiej, więc polskie ślady można odnaleźć w Puli. Ale przede wszystkim ze mną jeździ się po Istrii, po malutkich, zapomnianych miasteczkach typu Chum, typu Rocz, takich z dala od głównych szlaków, troszeczkę może nie tak reprezentacyjnych jak Rowiń czy Split na południu, czy Dubrownik, ale takich, które mają swój ukryty urok i w których można spróbować skosztować czegoś pysznego.
O, to jest dobry moment. Ja zawsze na ten moment czekam, kiedy rozmawiam z przewodniczkami i przewodnikami. To jest moment, kiedy pytam o właśnie to coś pysznego, o miejscowe specjały. Czy kuchnia chorwacka stała ci się bliska i ją polubiłaś? A jeśli tak, to co z niej polecasz, co z niej przede wszystkim lubisz?
To może na początek powiem tak, że kuchnia chorwacka to jest właściwie taka nazwa, taki byt, który nie istnieje. Kuchnia chorwacka jest bardzo zróżnicowana i to, co możemy spróbować na Istrii, to, co możemy spróbować w Slawonii, to, czego możemy skosztować w Dalmacji, to są zupełnie różne sprawy, poza tym, że oczywiście są wspólne dla całych Bałkanów potrawy, to słynne ćevap čiči, które wszyscy znają, czy owoce morza, to wiadomo, no wszędzie się zje, natomiast co ja polecam na Istrii, to trufle, z których absolutnie ten półwysep słynie i nigdzie takich dobrych trufli nie znajdzie się jak te istryjskie, i kasztany. Teraz akurat jest sezon na kasztany, więc gdyby można było swobodnie podróżować, to mielibyśmy tu i festiwale związane z kasztanami. Oprócz tego oliwa istryjska najlepsza, burek taki chorwacki, nie tylko chorwacki, bo w ogóle bałkański fast food. A jeżeli już ktoś zawita do Rijeki i nie ucieknie z niej, zdecyduje się dać jej szansę i ją pozwiedza, to koniecznie musi spróbować naszego czekoladowego ciasta o nazwie Rigojanci. To jest po prostu niebo w gębie. Nie da się tego nazwać inaczej.
Rigojanci muszę zapamiętać, bo szczerze mówiąc nie spotkałem się do tej pory.
Bo to ciastko można spotkać też na Węgrzech, ale ono pochodzi z Rijeki, tutaj ma swoje korzenie i z Rijeki wyruszyło w świat, także jeśli ktoś będąc na Węgrzech słyszał nazwę Rigojanci, to musi wiedzieć, że to ciasto przywędrowało z Rijeki.
Istria, o której wspominałaś, jest półwyspem, ale Chorwaci mają też wyspy takie jak Krk i Kres i to właśnie na Kres podobno lubisz wybrać się z turystami.
Lubię się wybierać na tą wyspę, ponieważ jest dzika. Dzika nie w sensie, że nie ma tam żadnej cywilizacji oczywiście, bo jest. Są piękne miasta, jak właśnie Cres, stolica wyspy, ale przede wszystkim jest tam niezwykle czysta przyroda, piękne plaże. Jest rezerwat sępów, to jest taka nietypowa rzecz, bo chyba jedyna w Europie w tej chwili rezerwat sępów płowych w miasteczku Beli. Także tam również się wybieram ze swoimi gośćmi.
Czy czasem zapuszczasz się jednak na to południe Chorwacji, do Dalmacji, czy tylko wtedy, kiedy turyści szczególnie nalegają?
Do Dalmacji nie zapuszczam się służbowo, może w ten sposób. W Chorwacji nie można być przewodnikiem po całym kraju. U nas jest to podzielone na województwa, więc ja mogę być przewodnikiem tylko w regionie, na które mam uprawnienia. Dalmacja takim regionem nie jest, więc ja tam swoich gości niestety nie mogę zabrać, dlatego oprowadzam tylko tu po północy.
Kiedy chce się z kolei sprawdzić, jakie oferujesz miejsca i wycieczki, to można wejść na twojego bloga, który się nazywa Prekorupę. Czy to
tak
coś znaczy po chorwacku?
Tak, to znaczy przez rupę.
O, a czemu akurat przez rupę?
Rupa to jest takie małe przejście graniczne, bardzo blisko Rijeki, przez które ja dotarłam do Chorwacji. Więc to jest jedna część, jedno wyjaśnienie tej nazwy. To tędy prowadziła moja droga do Chorwacji. Drugie wyjaśnienie jest takie, że kiedy tu przyjechałam, wydawało mi się, że znam Chorwację, że już trochę o tym kraju wiem. no trochę też już znałam język i nagle znalazłam się w świecie zupełnie dla mnie zaskakującym. Były takie momenty, że czułam się jak Alicja w Krainie Czarów. No i pomyślałam sobie, że wpadłam jak królik do tej norki. A rupa po chorwacku to słowo oprócz nazwy miejscowości oznacza również dziurkę. No więc taki trochę może zakręcony tok myślenia, ale tak powstało Prekorupę.
A propos takich bardziej prostych skojarzeń, dosadnych żartów, to zauważyłem na blogu Prekorupę, że Chorwaci dla ochłody zanurzają się w kupie.
Tak jest. Chorwaci dla ochłody zanurzają się w kupie i to jest najlepsza i najładniejsza kupa świata. Chociaż jest przy tym kupa śmiechu. To jest fantastyczna, czysta rzeka w Gorskim Kotarze, właśnie w tych górach, którym Rijeka zawdzięcza deszcz i którym Rijeka zawdzięcza również śnieg, ponieważ w tych górach śnieg spada i leży przez całą zimę i są tam trasy narciarskie, także dzięki nim Rijeka ma też prawdziwą zimę, a nie tylko prawdziwe lato. No i ta kupa się tamtędy tak wije i latem można też w niej się zanurzyć dla ochłody.
Jest rzeczywiście w Chorwacji wiele takich miejsc, które niekoniecznie są nad morskim wybrzeżem, ale które oferują fantastyczne i krajobrazy i właśnie wytchnienie od upałów, jeśli jest akurat lato. To są wspominane już jeziora, to są lasy, także góry, no i też jest Chorwacja trochę, szczególnie ta północna chyba, Mekką dla wielbicieli sportów zimowych.
Nie nazwałabym Chorwacji Mekką sportów zimowych. To nie jest tak, że nie ma tych sportów tutaj w ogóle, ale rzeczywiście no można u nas i pojeździć na nartach. Nie powiem, że nie, bo można pojeździć u nas na nartach, choćby właśnie w tym pięknym Gorskim Kotarze. No niemniej jednak tu muszę przyznać, z ciężkim sercem, ale muszę przyznać, że boje przegrywamy ze Słowenią. Jednak Słowenia ma bardziej górzystą część, górzyste tereny i ona zdecydowanie w konkurencjach narciarskich wygrywa z Chorwacją.
No to może Chorwacja musi tylko popracować nad poszerzeniem infrastruktury, bo przecież warunki są.
Warunki są, ale tak po sąsiedzku nie konkurujemy. Wiesz, oni mają góry i my do nich na zimę, my mamy morze i wyspy, oni do nas na lato. Także taka sąsiedzka współpraca, myślę, że całkiem nieźle wychodzi tym dwóm krajom byłej Jugosławii. No i wygląda na to, że Chorwaci myślą podobnie i chcą zostać na tym etapie współpracy braterskiej.
Czy z Rijeki gdzieś w ogóle wypuszczasz się na swoje wakacje, już pominąwszy rok pandemiczny, kiedy jest to z pewnością trudniej, ale czy jako przewodniczka po Chorwacji odpuściłaś już własne podróżowanie, czy dalej zwiedzasz i to, czy to jest ten niedaleki obszar, czy może zupełnie jakieś bardziej egzotyczne kierunki?
Ja praktycznie podróżuję cały czas, bo czasami, jeżeli nawet nie wyjeżdżam na te swoje wakacje, powiedzmy, nie wyjeżdżam poza granicę Chorwacji, to jeżdżę po Chorwacji, bliższej, dalszej, ale staram się też... Starałam się w normalnych czasach, niepandemicznych, wyjeżdżać poza granice Chorwacji. Czy egzotycznie? No trochę egzotycznie. Zwiedzałam Armenię, zwiedzałam Azerbejdżan. Czasami wracałam do Polski i bardzo lubię jeździć do Szwecji. Uwielbiam ten kraj. Gdyby było trochę cieplej, byłby sporą konkurencją dla Chorwacji. Muszę przyznać, jednak jest tam za chłodno, dlatego pozostaje w mojej ukochanej ciepłej Rijece, a Szwecja jest tylko krajem wakacyjnym.
Czyli to podpowiedź dla tych, którzy też pokochali Szwecję, ale jest tam dla nich za zimno. Wybierzcie Chorwację.
Dużo Szwedów też tak myśli.
Monika Inkoguto była dzisiaj naszą przewodniczką prosto z Rijeki. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również za rozmowę.